Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Szybko rozpoczęliśmy rozmowę, bo gościem Poranka Wnet jest Andrzej Poczobut. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry.
No najpierw kilka słów muszę powiedzieć, dlatego że twoje wystąpienie, twoja postawa na Białorusi, twój patriotyzm, który jest bardzo symboliczny i bardzo rzadko spotykany. To jest to, co pokazałeś swoją postawą, napawa, no nie wiem, czy nas dumą napawa, to nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale w każdym razie jest to coś bardzo ważnego i bardzo istotnego i za taką postawę bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wszyscy ci dziękujemy bardzo serdecznie.
Ale ja nie myślę, że moja postawa jest czymś nadzwyczajnym albo niezwykłym. No, Związek Polaków to są tysiące ludzi i dzisiaj oni prowadzą w niezwykle trudnych warunkach swoją działalność, kontynuują swoją działalność i to też jest patriotyczne. Być może nie przyciąga to na uwagi mediów, ale ci ludzie naprawdę zasługują na to, żeby docenić ich działalność.
To prawda, ale to ty trafiłeś do więzienia, to ty miałeś ofertę, żeby opuścić więzienie, żeby wyjechać z Białorusi. Reżim Łukaszenki chciał się ciebie po prostu pozbyć, a ty powiedziałeś, nie, tu jest mój dom, tu jest moje miejsce, jestem Polakiem, który mieszka w Grodnie, mieszka na Białorusi.
Tak samo jak i inni Polacy, którzy mieszkają na Białorusi. No, ale ja mówię, bez wątpienia to było dla mnie trudne doświadczenie, ale no, poradziłem sobie, ja staram się unikać wysokich słów, rezerwując ich dla żołnierzy Armii Krajowej, dla tych, którzy swoje życie oddali w walce o wolność. I dlatego taki umiar zachowuję w jakby ocenianiu swojej własnej postawy.
Czym dla ciebie jest Polska? Czym jest polski patriotyzm?
To są działania, które są na czasie, ja bym tak powiedział. Jeżeli u nas są jedne warunki, no i jedna postawa, które wymuszają na człowieku jedną postawę, no to w Polsce no są inne warunki dla mnie. Jeżeli mnie spytać, co jest patriotyczne dzisiaj w Polsce, ja bym powiedział, że to jest na przykład płacenie podatków czy chodzenie na wybory. No, nie wymaga na szczęście dzisiaj sytuacja w Polsce jakichś tam gestów i dramatycznych decyzji. Trzeba po prostu jakby no, takie zwykłe rzeczy robić i to jest patriotyczne. Ja mówię znowu, że to oczywiście, że to nie przyciąga uwagi tam mediów, nie wywołuje jakichś tam braw i tak dalej, ale to jest to, co jest patriotyczne na mój punkt widzenia.
To inaczej zadam pytanie, miłość do Polski czym jest? Czym jest to przywiązanie? Czym jest ta Polska?
Ale no, ja urodziłem się 10 kilometrów od granicy z Polską. Przez całe życie zapatrzony byłem w Polskę i dla mnie to jest coś naturalnego, to, że mam taki, a nie inny stosunek. Ja pamiętam jeszcze ludzi, którzy mieszkając w Związku Sowieckim, bo to wtedy był Związek Sowiecki, mieli zegarek nastawiony na warszawski czas i żyli według warszawskiego czasu. To tereny przygraniczne, ludzie, którzy nigdy się nie pogodzili z tym, że ta granica się zmieniła i zawsze tęsknili, zawsze pamiętali o tym, co im zabrano tak naprawdę. Ja pamiętam tych ludzi. No. Czasy się zmieniają, już tych ludzi nie ma, już nikt nie żyje. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktoś dzisiaj żył, nastawiając zegarek na warszawski czas. To było pewne środowisko. Ja z tego środowiska wyrosłem.
Ale przecież tak łatwo, 10 kilometrów, tak łatwo było przekroczyć polską granicę, tak łatwo było zamieszkać na terenie Polski, być obywatelem Rzeczpospolitej. To dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego ci Polacy tam zostają? Po co im to życie na tej Białorusi?
Tam się urodziłem, czuję się związany z tym miejscem. Tam są groby moich przodków. Moja rodzina tam przez stulecia mieszkała. No, jestem przywiązany do tamtej ziemi. Jestem Polakiem, ale Polakiem z Nadniemna.
I to się czuje. To jest taki przedstawiciel Kresów, jak przypomnimy sobie, co Piłsudski mówił na temat kresowiaków, na temat tego, gdzie ta dusza polska bije najmocniej, to biła na Kresach.
Znaczy, no, marszałek sam pochodził z Kresów, więc trudno dziwić się, że właśnie tak to postrzegał. No.
To jest nie tylko żyjesz, nie tylko spędziłeś kilka lat w surowych warunkach białoruskiego więzienia, ale też właściwie nie podjąłeś decyzji, tylko to była od razu deklaracja, że wracasz do swojego domu. Jak myślisz, kiedy wracasz i jak myślisz, co zastaniesz?
Znaczy, ja wracam na początku września, a 13 września odbędzie się zjazd Związku Polaków, w którym mam zamiar uczestniczyć. No i to jest ciekawe pytanie, co ja zobaczę, jak poczuję sytuację obecną, dlatego że no wiadomo, że byłem w więzieniu te 5 lat i życia takiego powszechniego, takiego no codziennego na Białorusi dzisiejszej jeszcze nie znam. Oczywiście, że 2 miesiące po zwolnieniu z więzienia i po kontaktach z ludźmi, którzy tam mieszkają, z działaczami Związku Polaków, no, bo wiele rozmów odbyłem, no to znam znacznie więcej niż znałem przed. Ale no, chciałbym oczywiście, żeby jakieś wnioski robić, no to pojechać i zobaczyć, i poczuć, i porozmawiać tam już na miejscu.
Jesteś pewny, że w momencie, kiedy będziesz przekraczał granicę, po pierwsze wpuszczą cię na teren Białorusi, a po drugie, czy nie będzie tak, że od razu za tą granicą będzie czekała na ciebie kibitka?
Znaczy, po pierwsze, no nikt nie da żadnych gwarancji, dlatego że my rozmawiamy o kiedy rozmawiamy o władzach białoruskich, o białoruskim reżimie, nikt nie da gwarancji na co do ich zachowania. To po pierwsze. A po drugie, no jeżeli chodzi już o moje podejście, no to ja widzę pewną cykliczność w zachowaniu Aleksandra Łukaszenki, w zachowaniu białoruskiego reżimu. I teraz my widzimy, że zbliża się czas, być może jesteśmy na początku tendencji, kiedy reżimowi zależy na ociepleniu relacji z Zachodem. No przede wszystkim jest w interesie Białorusi, żeby współpraca gospodarcza pomiędzy Unią Europejską i Białorusią się rozwijała. No i w tych warunkach, jeżeli rzeczywiście jest tak, że jesteśmy na początku tej tendencji poszukiwania przez Mińsk drogi do polepszenia relacji, no to nie wchodzi w grę jakiś proces głośny polityczny. Więc zakładam, że można zachować ostrożny optymizm w ocenianiu perspektyw.
Tylko też wiedza, że Łukaszenko nie jest politykiem samodzielnym. To jest, Białoruś staje się coraz bardziej, albo stało się częścią dominacji Rosji, dominacji prezydenta Putina.
Znaczy, Białoruś zawsze była pod rosyjską dominacją, ale Aleksandr Łukaszenko zawsze był politykiem samodzielnym. No i jeżeli spojrzymy na dzisiejszą Rosję, jeżeli zobaczymy na przykład, jaka sytuacja jest w Czeczenii, gdzie faktycznie na terenie Rosyjskiej Federacji nie działa ustawodawstwo rosyjskie, a rządzi taka postać jak Ramzan Kadyrow i nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie Ramzan Kadyrow tam rządzi na terenie tej Czeczenii, to pokazuje, że Rosja jest w stanie zaakceptować sytuację, kiedy nie w pełni centralne władze kontrolują teren nawet wewnątrz państwa. To co już mówić o Białorusi? Moim zdaniem Aleksandr Łukaszenko zachowuje pełnię władzy, jeżeli chodzi o sytuację na Białorusi i ma wytyczone czerwone linie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. No tak wygląda moim zdaniem sytuacja, w której znajduje się reżim białoruski. Razem z tym od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie znaczenie Aleksandra Łukaszenki i to pole manewru moim zdaniem się poszerzyło znacznie, biorąc pod uwagę, że znaczenie Białorusi dla Rosji znacznie wzrosło. Po prostu jest de facto jedynym sojusznikiem, jedynym, kto publicznie się opowiedział i podjął działania właśnie wspierające rosyjską agresję na Ukrainę. No i to poszerzyło moim zdaniem pole jego manewru.
i jednocześnie broni się przed decyzją wejścia w otwarty konflikt z Ukrainą?
Ja myślę, że Aleksandr Łukaszenka zdaje sobie sprawę ze skutków takiego konfliktu. Widzimy, że Rosjanie jest w stanie sama siebie obronić przed ukraińskimi uderzeniami. No i oczywiście, że nie jest w stanie obronić Białorusi. I dlatego jest taka pozycja, a nie inna.
Dużo mówimy, nawet na szczycie NATO Rosja została określona jako ten kraj, który jest największym potencjalnym zagrożeniem dla krajów europejskich, dla NATO, dla Zjednoczonej Europy. Czy myślisz, że Rosja posiada siłę i posiada determinację do tego, żeby w którymś momencie rozpocząć taką wojnę z NATO?
Znaczy, Rosja nie jest w stanie poradzić sobie z Ukrainą. No i moim zdaniem jakiś konflikt z NATO nie jest w interesie rosyjskim dzisiaj. I poszerzenie linii frontu wydaje się być nie w interesie Rosji. Także ja uważam, że po części to jest blef rosyjski, właśnie potęgowanie takiego zagrożenia, być może to jest szantaż, żeby warunki pertraktacji polepszyć swoje. Ja nie widzę możliwości, żeby Rosja stanęła do konfliktu z NATO.
To wróćmy do tematów białoruskich. Powiedziałeś, polskich właściwie na Białorusi, powiedziałeś, że rozmawiałeś ze swoimi znajomymi i jak oceniasz, jak zmieniła się ta sytuacja w ciągu ostatnich kilku lat? Co tam się zmieniło? Czy w głowach coś się zmieniło? Czy w sposobie mówienia? Czy w strachu? Co odczułeś?
Znaczy, na pewno poziom strachu jest znacznie wyższy i nieporównywalnie wyższy z tym, co było do 2020 roku. Ale żebym ja powiedział, że ktoś dokonał jakichś tam zmian oceny sytuacji, no, nie spotkałem się z tym, żeby ktoś z moich znajomych radykalnie zmienił punkt widzenia na to, co się odbywa. No są warunki takie, jakie są na Białorusi i ludzie zaakceptowali, że muszą dostosować się do tego, że w wypadku, gdy się nie dostosowują do tego, no to następują represje. I społeczeństwo się dostosowało do tych warunków i tyle, no. Dziś Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym. No i w tych 5 minutach między innymi mieści się Związek Polaków, który prowadzi swoją działalność. Ponad 3800 dzieci nadal uczą się języka polskiego w szkołach, które prowadzi Związek Polaków. Są to szkoły społeczne, niedzielne szkoły. I no, to jest dzisiaj na Białorusi jedyna możliwość uczyć się języka polskiego, takie szkoły. I to pokazuje, że no, jak zmieniła się sytuacja, bo przedtem no, znacznie więcej dzieci uczyło się języka polskiego. Język polski był w państwowych szkołach, istniały dwie państwowe szkoły polskie w Grodnie i w Wolkowysku. Dzisiaj to są szkoły rosyjskie. I w systemie państwowym w ogóle nie ma nauki języka polskiego. De facto no, Białoruś jest jedynym państwem w świecie, gdzie jest taka sytuacja z językiem polskim, gdzie mniejszość polska znajduje się w tak trudnych warunkach. No i o tym należy też pamiętać.
A jak wielu Polaków mieszka na Białorusi?
Znaczy, według oficjalnych danych około 300 tysięcy. W mojej ocenie ta liczba jest większa, ale nie pokuszę się o stwierdzenie jej jakby ostatecznej.
A czy jest odczuwalna teraz, nie wiem, czy przedtem była odczuwalna takie wystarczające zainteresowanie ze strony Polski dla tych Polaków, którzy mieszkają od pokoleń na Białorusi?
Znaczy, dzięki wsparciu, które Związek Polaków dostaje od Polski, dzięki wsparciu, które generalnie polska mniejszość przez te wszystkie dziesięciolecia dostawała od Polski, no to te życie polskie na Białorusi jakby trwa. Gdyby zabrać dzisiaj to wsparcie, no to by się skurczyło do takiego maleńkiego maleńkiego getta polskiego. I właśnie no, należy docenić to, że wszystkie polskie rządy, one znaczy kontynuowały to wsparcie. Tu nie było dyskusji. To jest dobrze, że w dzisiejszej spolaryzowanej Polsce, która jest bardzo mocno podzielona, która jakby wydaje się już, że nie ma wspólnego mianownika, no, że jest temat, który nie budzi kontrowersji i który nie jest rozgrywany politycznie. To jest sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi i za to jesteśmy też bardzo wdzięczni.
W 20 roku okazało się, że Białorusini posiadają ten gen wolności, tą chęć zdobycia i mieszkania w kraju demokratycznym. Ten gen wolności zniknął, czy gdzieś się ukrył, jest w podziemiach?
Znaczy, no tak jak powiedziałem, no, że represje spowodowały, że bardzo dużo ludzi opuściło z jednej strony Białoruś, a ci, co nie opuścili, no musieli się dostosować do sytuacji. I kraj dzisiaj zamilkł, kraj milczy. No, nie ma niezależnych mediów na Białorusi. Sieci socjalne są uważnie obserwowane przez służby i w wypadku jakichś tam krytycznych wypowiedzi, a bądź wypowiedzi, które nie spodobały się władzą, następują retorsje. Dlatego no, należy pamiętać właśnie o tym, że to jest jakby specyficzna sytuacja Białorusi, że to jest, no, państwo, które zmierza ku pełnemu totalitaryzmowi. Jeżeli dyplomacji zachodniej, dyplomacji amerykańskiej, dyplomacji europejskiej uda się powstrzymać ten marsz, no to bez wątpienia będzie sukces.
Amerykanie zaczęli aktywną rolę odgrywać w takiej dyplomacji. To Amerykanie gdzieś tam stali za tym, że my możemy dzisiaj rozmawiać tutaj w studiu Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu.
Tak. Stany Zjednoczone prowadzą dialog z Aleksandrem Łukaszenką. W wyniku tego dialogu setki ludzi odzyskali wolność, ale faktycznie no, przytłaczająca większość z nich musiała opuścić kraj. Zostali wywiezieni na granicę bez żadnych dokumentów, przekazani tam albo na stronę litewską, albo tam było, że na stronę ukraińską też. I to bez wątpienia odzyskanie wolności przez tych wszystkich ludzi, przeze mnie też, to bez wątpienia jest jakiś sukces, ale jeżeli my spojrzymy na sytuację wewnątrz kraju, to ten dialog amerykańsko-białoruski, on nie spowodował polepszenia sytuacji wewnątrz kraju, zmiany atmosfery na Białorusi. Dlatego, że w czasie, kiedy jednych zwalniano, innych aresztowano i ten poziom represji, on nadal jest bardzo wysoki, czyli sprawy polityczne są nadal wszczynane, ludzie nadal są aresztowani i wtrącani do więzień. I to różni sytuację z tym, co było przedtem, bo to nie jest pierwsza próba nawiązania dialogu przez Zachód z reżimem Łukaszenki, ale po raz pierwszy dialog odbywa się na tle represji i to jest niezwykła sytuacja. Znaczy ostatnio my widzimy, że jakby nie ma jakichś sukcesów, nie ma zwolnień, że znaczy oczekiwano, że jeszcze w maju miesiącu delegacja amerykańska odwiedzi Mińsk, ale tego się nie stało. Widzimy, że znaczy strony na ten temat nie wypowiadają się, ten dialog nie jest prowadzony publicznie, ale widzimy, że no jakby zatrzymał się ten dialog i do końca nie wiemy, co jest przyczyną i jakie będą tego skutki.
Tym bardziej, ponieważ to wszystko, co mówisz, to wszystko wiesz, to tym bardziej no, rośnie podziw na to, że na taką decyzję, że przekraczasz granicę przed 13 września, a nie na przykład myślisz sobie, no dobrze, to jeszcze przez pół roku pomieszkam w Polsce, bo tutaj jest wygodnie, tu można mówić, tu nie ma strachu, tu nie ma państwa totalitarnego.
Znaczy, no, ale tam są ludzie, a jestem działaczem Związku Polaków. Ja jestem jednym z liderów Związku Polaków. Jest naturalne, że chcę być z tymi ludźmi, że to jest mój obowiązek tam też być i tak to traktuję. Także, ale mówię, no nie ma też sygnałów, że władze białoruskie porzuciły ten dialog. Nie ma, znaczy jest sytuacja pewna, pewnej takiej stabilności i moim zdaniem, no mówię, no ja nie widzę nie widzę potrzeby u władz białoruskich, żeby tą stabilność jednoznacznie przekreślić, żeby ten dialog, zrezygnować z tego dialogu. Owszem, nie ma sukcesów, ale też my widzimy, że sytuacja na Ukrainie jest niepewna. Mi się wydaje, że właśnie sytuacja na Ukrainie, sytuacja wokół Ukrainy, sytuacja wokół wojny, sytuacja, w której Putin prowadzi pretraktacje jakieś tam z Stanami Zjednoczonymi, próbując osiągnąć jakiś kompromis, znaczy znaleźć jakąś drogę ku zakończeniu wojny też na korzystnych oczywiście dla Moskwy warunkach, i to się nie udaje. No i to rzutuje na sytuację też nie tylko na Białorusi, ale też w całym regionie.
Bo i sytuacja w Rosji jest inna. Pozwolisz, zacytuję Rzeczpospolitą dzisiejszą. Rozpętana przez Putina wojna pożera rosyjską gospodarkę. Bankom grozi kryzys. Prywatne firmy pogrążają się w niespłaconych długach. Zbrojeniówka dochodzi do granic swoich możliwości, a kraj drąży kryzys paliwowy. Taka jest sytuacja w Rosji. To się przekłada na sytuację gospodarczą Białorusi bezpośrednio.
Znaczy, to, że Białoruś jest we względnie dobrej kondycji gospodarczej, to wynikało z tego, że po wprowadzeniu sankcji zachodnich w stosunku do Rosji, rosyjski rynek został otwarty dla towarów białoruskich. I jeżeli zobaczymy tą współpracę gospodarczą, jak ona się rozwijała w ciągu tych ostatnich lat, my zobaczymy, że ten wektor rosyjski w białoruskiej gospodarce i tak zawsze dominujący, on po prostu wyrósł do gigantycznych rozmiarów. I oczywiście, że jeżeli kryzys bije gospodarczy w Rosji, to się natychmiast odbije na sytuacji w Białorusi. I to też jest argument ku temu, żeby Mińsk dążył do ocieplenia relacji z Zachodem, do poszukiwania wyjścia z tego impasu. No i znowuż tu wracamy do oceny jakby perspektyw moich już personalnych.
A jak wygląda relacja między Polakami a Białorusinami? Na dole.
Absolutnie normalnie, nie ma jakichś tam problemów, ich nie było w ciągu tych lat. Żadnych takich, no, na poziomie międzyludzkim jakichś konfliktów albo pola dla konfliktów, no ja nie widzę.
Nie ma takich pól, bo zresztą jakoś kiedyś zapytałem, jaka jest charakterystyka Białorusina. Białorusinów, to powiedział, to my po prostu się często uśmiechamy, to prawda?
Znaczy, no, to jest naród, który mieszka przez stulecia obok. Naród, który, znaczy, no, na Grudzieńszczyźnie, w zachodniej części się przyzwyczaił, że obok są Polacy, że te relacje z Polakami i z Polską, no, są potrzebne, niezbędne, przynoszą korzyści obydwu stronom. No i takie podejście, mi się wydaje, że ono jest niezmienne i ona nie zależy od tego, czy akurat Mińsk konfliktuje z Polską, czy Mińsk akurat ociepla relacje z Polską.
Ale Czerwony Kościół w Mińsku jest nadal zamknięty.
Znaczy, w Czerwonym Kościele ostatnio w języku białoruskim się modlono i nie zawsze jest tak, że stosunek do Kościoła jest stosunkiem do Polaków. I to już nie jest, niestety, mówię to, niestety to już nie jest tak, że katolik na Białorusi koniecznie jest Polakiem.
Bo może być nie Polakiem, może tak, być Białorusinem.
Bo może być Białorusinem i język białoruski, jeżeli weźmiemy sytuację językową w kościele na Białorusi, to język białoruski dzisiaj tam dominuje. Moim zdaniem to nie jest wynik potrzeby wiernych, tylko wynik jakichś tam odgórnych decyzji niestety.
Odzyskałeś siły przez te 2 miesiące?
Tak, bez wątpienia.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Andrzej Poczobut był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:36. Mam nadzieję, że uda się wybrać jakąś ładną melodię.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.